Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Świętej Rodziny, wyjątkowy czas, czas prawdziwego święta, uroczystości dla obecnych tutaj rodzin i małżeństw. Jest to równocześnie czas wielkich łask i Bożego błogosławieństwa dla wszystkich was tutaj obecnych. Czas, w którym Pan Jezus na nowo pragnie wam przypomnieć, jak wielkie łaski, dary związane są z tą drogą życia, którą prowadzicie, do której On sam was powołał i na tej drodze, po której On idzie razem z wami. Myślę, że dobrze jest spróbować sobie na nowo przypomnieć, dlaczego jest czymś wyjątkowym i świętym ta właśnie droga, droga życia małżeńskiego. Co to znaczy, że wasze małżeństwa są święte? Odpowiem od razu. Są święte dlatego, ponieważ są szczególną przestrzenią działania Boga i Jego łaski. Tak się składa, że bardzo często bywam proszony na różnego rodzaju rekolekcje czy konferencje dla małżeństw, dla rodzin i bardzo często jestem proszony o to, aby spróbować odpowiedzieć na te najważniejsze pytania, jakie rodzą się dzisiaj w sercu wielu małżonków. Jeżeli miałbym powiedzieć, który z tematów dzisiaj jakoś szczególnie potrzebuje omawiania, porządkowania, to myślę, że byłby to temat nierozerwalności małżeńskiej, nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Ta właśnie sprawa dzisiaj jest niestety bardzo atakowana, ale też niestety nierozumiana przez samych małżonków, szczególnie tych młodszych. Trzeba gdzieś na nowo te sprawy sobie porządkować, wyjaśniać, bo inaczej trudno oczekiwać, abyśmy zrozumieli, jaki jest zamysł samego Boga względem małżeństwa, jeśli już na wstępie odrzucamy jedną z najważniejszych cech, wartości związanych z małżeństwem, jakim jest nierozerwalność tego sakramentu. I chciałbym tutaj odwołać się do jednego z fragmentów Ewangelii świętego Mateusza, który tutaj jest fundamentalny dla dobrego zrozumienia tego tematu. Cytuję. Faryzeusze, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zadali mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. A więc jak słyszymy, już w czasach Jezusa wielu ludzi miało wątpliwości, czy małżeństwo jest bezwzględnie nierozerwalne. Jezus, jak widzimy, potwierdza tę prawdę, nie odwołuje jej i ona obowiązuje po wszystkie czasy, także dzisiaj. Oznacza to, że nie ma usprawiedliwienia dla zrywania więzi małżeńskiej. Kościół, opierając się na nauce Jezusa Chrystusa, dopuszcza jedynie dwie sytuacje, które mogą doprowadzić do rozejścia się małżonków. Pierwsza sytuacja to taka, kiedy małżeństwo jest nieważnie zawarte. I o takiej sytuacji mówi Pan Jezus w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem. Kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu. Tutaj słowo nierząd nie oznacza zdrady, jak niektórzy sądzą, ale oznacza nierządność, czyli niepraworządność, niezgodność z prawem, czyli po prostu nieważność. Jaka to jest sytuacja, że małżeństwo jest nieważne? O jednej z tych sytuacji powie Jezus kilka zdań później, mówiąc, że są tacy, którzy z łona matki urodzili się niezdolni do małżeństwa. Małżeństwo może też być nieważnie zawarte, kiedy zostało zawarte pod wpływem przymusu. Kiedy jedna ze stron jest całkowicie niedojrzała do tego, żeby podjąć swoje obowiązki małżeńskie. Kiedy została zatajona jakaś bardzo ważna sprawa przed zawarciem małżeństwa. I jeszcze takich sytuacji jest kilka. I wtedy małżeństwo od początku nie zaistniało. Ale to nie jest też tak, że człowiek sam sobie powie, to moje małżeństwo na pewno jest nieważnie zawarte, ponieważ ja uważam, że mój współmałżonek jest niedojrzały. Albo w jakichś okolicznościach byłam zmuszona do zawarcia tego małżeństwa, choć tego nie chciałem czy nie chciałam. Prywatnie człowiek niestety nie ma takiej władzy, aby to osądzać, bo po prostu bardzo łatwo może się pomylić i może dojść do jakiejś wielkiej tragedii. Do tego powołane są specjalne instytucje w Kościele, które te sprawy badają i po przeprowadzeniu takich spraw sąd kościelny może orzec, że małżeństwo było ważnie zawarte albo w ogóle nigdy nie zaistniało, czyli wypowiada się wtedy o nieważności małżeństwa. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że w Kościele są rozwody na przykład. Jak mogę dostać rozwód w Kościele? No, rozwodu w Kościele nigdy nie dostaniesz, bo Kościół nie ma takiej władzy. Kościół jedyne, co może zrobić, to orzec, że małżeństwo od początku było nieważne, zawarte oczywiście po przeprowadzeniu konkretnego badania. Oczywiście też w takich sytuacjach pojawiają się ludzie, którzy mówią, a skąd mamy pewność, że oni to przeprowadzają uczciwie, a że był tutaj jakiś słynny aktor czy polityk, że też tam był gdzieś w sądzie kościelnym i że sobie coś tam załatwił. Jeszcze mu biskup błogosławił na kolejne małżeństwo. To tutaj radziłbym być bardzo roztropnym, bo jest taka zasada i ona jest bardzo ważna i ciągle aktualna. Patrz na siebie, a nie na bliźniego, bo jeżeli będziesz swoje błędy usprawiedliwiał błędami bliźniego, to daleko nie zajdziesz. Na sądzie Bożym każdy będzie odpowiadał za siebie. Ja będę odpowiadał za siebie, ty będziesz odpowiadał za siebie i nie będziesz wtedy zasłaniał się ani sławnym aktorem czy politykiem. To jest sprawa sumienia tych, którzy orzekają, a więc w tym przypadku osoby powołane przez Kościół, pracujące w sądach duchownych. I to jest ich odpowiedzialność, czy oni to robią uczciwie, dobrze i wierzymy, że tak właśnie jest. I dlatego też dopiero wtedy, kiedy taki temat zostanie zbadany, możemy mówić o tym, czy małżeństwo jest ważnie zawarte, czy nieważne. I czy małżonkowie mogą po prostu wtedy się ze sobą rozejść i zawrzeć nowy związek małżeński. Druga sytuacja, którą dopuszcza Kościół, gdy małżonkowie rozstają się czasowo, to separacja. Dochodzi do niej, może do niej dojść, gdy na przykład mamy do czynienia z sytuacją znęcania się nad współmałżonkiem albo nad dziećmi. I wtedy, aby chronić siebie, swoje zdrowie, Kościół dopuszcza taką możliwość, aby małżonkowie mogli zamieszkać osobno. Ale i w tym przypadku ważne jest to, aby taką decyzję podjąć po skonsultowaniu z władzą duchowną, na przykład ze swoim lokalnym proboszczem. Wtedy też określa się warunki takiej separacji, długości jej trwania, ale przede wszystkim określa się to, co jest najważniejsze. drogę naprawienia tego zła, jakie zaistniało między małżonkami. Bo separacja nie jest po to, żeby zakończyć małżeństwo tak legalnie, czyli po kościelnemu, jak niektórzy mówią, tylko po to, żeby je uzdrowić, naprawić. Oczywiście, żeby takie uzdrowienie zaistniało, musi być wola obojga stron. I nieraz jest tak, że na drodze ustalania zasad tej separacji jest tylko jedna strona, właśnie ta, która czuje się pokrzywdzona, która zmierza do tego, żeby się wyprowadzić od swojego męża czy żony. Ale potem mimo wszystko pojawiają się jakieś okoliczności czy warunki, że ta druga strona opamięta się i chce podjąć taką pracę nad sobą. I wtedy jest to właśnie moment dobry, aby na nowo zastanowić się, co zrobić, żeby to małżeństwo uratować. Takie sytuacje znamy, one są i niejednokrotnie małżonkowie po paru tygodniach, miesiącach czy kilku latach separacji potem do siebie wracają. To, co jest ważne, to separacja nie zrywa więzi małżeńskiej między małżonkami i też ktoś, kto jest w separacji, cały czas może przyjmować komunię świętą. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim tę stronę, która jest tą stroną pokrzywdzoną. Krzywdziciel, jeżeli się nawróci, też jak najbardziej może taką komunię świętą przyjmować. Ale jednak każda inna sytuacja odejścia od męża czy od żony jest jego zdradą, jest zerwaniem małżeńskim. Szczególnie jeżeli tego rodzaju rozstanie jest przypieczętowane urzędowym rozwodem. I w świetle tego, co mówiliśmy sobie wcześniej, szczególnie nauczania Jezusa Chrystusa, jest to wielkie zło, bo jest to zerwanie sakramentu. To jest uderzenie w Bożą wolę, w Boży plan względem małżeństwa, względem małżonków. Jest to uderzenie w Niego samego, który przecież też jest obecny między małżonkami. To uderzenie w świętość małżeństwa. Małżonek zrywający jedność małżeńską zadaje ogromną ranę sobie samemu, współmałżonkowi, Bogu, całemu Kościołowi. I taka sytuacja jest zawsze grzechem ciężkim, za który trzeba Boga przepraszać, za który trzeba pokutować. I w takiej sytuacji bardzo często pojawiają się pytania i spróbuję tutaj zadać kilka takich przykładowych i równocześnie na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, i ono bezsprzecznie pojawia się najczęściej. Moja żona, mój mąż chce rozwodu. Czy mam się na to zgadzać, czy nie? I tak jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, w świetle nauczania Jezusa Chrystusa nie wolno nigdy wyrażać zgody na rozwód. Może jednak dojść do sytuacji, że ty się temu rozwodowi sprzeciwiłeś, a druga strona uparła się, poszła do sądu, i taki rozwód został orzeczony. Co wtedy? Jeżeli się nie zgadzałeś na ten rozwód, to pomimo, że rozwód został orzeczony, możesz mieć czyste sumienie, że zrobiłeś wszystko, żeby ratować to małżeństwo. I ten spokój sumienia jest, myślę, czymś bardzo ważnym. Ale też, jak powiedziałem, sądy cywilne rządzą się swoimi prawami i no niestety zdarza się, że takie małżeństwo przynajmniej w świetle prawa cywilnego przestaje istnieć. Ale pomimo tego warto tutaj zastanowić się nad odpowiedzią, nad drugim pytaniem, które bardzo często się w takiej sytuacji pojawia. Czy jeżeli sąd orzekł rozwód, to czy małżeństwo przed Bogiem wciąż jest ważne? Odpowiedź oczywista. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli nawet sąd orzeknie rozwód, to sakrament małżeństwa wciąż trwa. I będzie on trwał aż do śmierci jednego z małżonków. Zatem nie wolno wchodzić w inne relacje, gdyż one będą cudzołóstwem. Sąd cywilny powie, otrzymałeś rozwód, możesz sobie szukać innej żony, innego męża. Ale Pan Bóg mówi nie. Ty masz cały czas sakrament małżeństwa, on jest ważny i nie wolno ci sobie szukać nikogo innego, dopóki twój współmałżonek żyje. A więc sąd cywilny nigdy nie ma władzy, by przerywać te więzy, które ustanawia sam Bóg. I o tym trzeba pamiętać. Jeszcze kolejne pytanie, które się pojawia w tym kontekście. Czy jeśli zgodziłem się na rozwód, to czy mogę przyjmować komunię świętą? Rozwód sam w sobie jest grzechem ciężkim, ale jest możliwe otrzymać rozgrzeszenie i przyjmować komunię świętą, chyba że jedna ze stron zamieszka z kimś innym, będzie z nim żył jak z żoną czy z mężem, no to wtedy niestety popada w kolejny grzech, grzech ciężki, grzech cudzołóstwa i taka sytuacja zamyka mu możliwość otrzymywania rozgrzeszenia na spowiedzi. Ale jeżeli po rozwodzie mieszkasz sam, nie szukasz sobie nikogo innego, jak najbardziej możesz przystępować do spowiedzi świętej, do komunii. Dlatego tym przypominam, ponieważ bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś mówi, że długi czas nie był u spowiedzi, ponieważ jest po rozwodzie, ale okazuje się, że jest osobą samotną i ktoś tam mu powiedział, że nie możesz przyjmować z tego powodu komunii, że się rozwiodłeś. No nie. Jak najbardziej komunię możesz przyjąć, możesz otrzymać rozgrzeszenie, ale warunek jest taki, jak powiedziałem wcześniej, nie wolno ci mieszkać z kimś innym. Ktoś powie, no to tak, rozwiedliśmy się, ja nie mogę sobie nikogo wziąć i co, i mam być sam? Przecież to jest okrutne, to jest straszne. Nie wyobrażam sobie życia w samotności, aż do śmierci. To jest prawda, że samotność osoby porzuconej przez współmałżonka czy zdradzonej jest bardzo trudna do zaakceptowania. I bardzo często takie osoby spotykają się z osobami, które im radzą. Znajdź sobie kogoś innego. Dlaczego przez całe życie masz być samotny? Masz przecież prawo do szczęścia. Ale pójście za tymi radami byłoby niezrozumieniem, na czym polega małżeństwo. Przecież ślubowaliście, będziecie ze sobą na dobre i na złe, w szczęściu i w nieszczęściu. I tutaj mamy do czynienia z tym największym chyba możliwym nieszczęściem, jakie może zaistnieć między małżonkami. Kiedy jedna strona po prostu sobie pójdzie, zdradzi, ale to nie uprawnia do zerwania tego małżeństwa. I trwanie w samotności jest bardzo ważnym znakiem, że ja wiem, na czym polega przysięga małżeńska. Wiem, co to znaczy być przy kimś w nieszczęściu, nawet kiedy ta osoba opuści. Jest też ta twoja samotność konkretnym znakiem, znakiem gotowości na pojednanie. Twoja samotność stwarza przestrzeń, żeby druga strona się opamiętała, by mogła kiedyś do ciebie wrócić. Zdarzają się takie sytuacje, że to opamiętanie przychodzi, ale jeżeli pogubiona strona wie, że strona pokrzywdzona nie chce wybaczyć i to otwarcie manifestuje, oświadcza, jeżeli wie, że znalazła sobie kogoś innego i że z tym kimś innym mieszka, może już ma nawet dzieci, to już nie podejmie kroków, żeby wrócić do swojego sakramentalnego małżonka. I dlatego szatanowi tak bardzo zależy na tym, aby obie strony doprowadzić do grzechu cudzołóstwa, gdyż to bardzo komplikuje możliwość odbudowania małżeństwa. Gdy jednak sprawca rozłamu wie, że spotka się z przebaczeniem i że ma do czego wracać, możliwa jest odbudowa więzi małżeńskiej. Tutaj też warto odpowiedzieć na kolejne pytanie, które pojawia się w takich sytuacjach. Słyszałem, że Kościół zalegalizował możliwość przyjmowania komunii świętej przez osoby żyjące w nowych związkach. Czy to prawda? No niestety to pytanie ostatnio pojawia się coraz częściej. Przede wszystkim, jeszcze raz musimy to sobie przypomnieć, że osoba, która odchodzi od współmałżonka, którego zdradza, która łamie przysięgę małżeńską, bywa, że znajduje sobie innego partnera czy partnerkę, żyje sobie z nim jak z mężem czy żoną, ale niestety konsekwencja tego jest taka, że popełnia grzech cudzołóstwa. Jeżeli w tym grzechu trwa, nie chce się nawrócić, to niestety zamyka sobie drogę do przystępowania do sakramentów, zwłaszcza komunii świętej. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli człowiek nie chce się nawrócić z grzechu, nie żałuje za niego, nie podejmuje drogi pokuty, poprawy życia, to tym samym zamyka sobie drogę także do nieba. To wynika z Bożych przykazań z nauki Jezusa Chrystusa. Tutaj mógłbym podać naprawdę wiele fragmentów nauczania Jezusa, które te słowa potwierdzą. Ale mimo wszystko są ludzie, którzy twierdzą, że Kościół zalegalizował cudzołożne związki, konkubinaty, że gdzieś tam na zachodzie są takie parafie, księża, którzy bez problemu rozgrzeszają osoby żyjące w konkubinatach, współżyjące w nowych związkach i że otrzymują komunię świętą takie osoby. No, odpowiedź na to jest jedna, że żaden człowiek, żaden kapłan, biskup, kardynał, ktokolwiek, choćby był najwyżej postawiony w Kościele, nie ma władzy znoszenia Bożych przykazań. Nie ma władzy unieważniania Bożych przykazań. Przykazanie jest jedno, nie cudzołóż, i ono będzie obowiązywało zawsze, dopóki świat i Kościół będą istnieć. I choćby się znalazł jakiś kapłan, który tobie udzieli rozgrzeszenia, udzieli ci komunii świętej, kiedy żyjesz w takim grzechu i się z niego nie chcesz nawrócić, to wszystko jest nieważne i świętokradcze. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Dzisiaj jest wielki bałagan w tym właśnie temacie. Bo ktoś tam gdzieś coś powiedział, bo coś tam powiedzieli w telewizji, albo to nawet powiedział jakiś ksiądz czy siostra zakonna, czy jakiś świecki, który mówi, że jest bardzo wierzący. Nie wolno za tym iść. Trzeba cały czas wracać do nauczania Jezusa Chrystusa, do katechizmu Kościoła katolickiego, do tego, co jest w Piśmie Świętym, do tradycji, która przez wiele wieków ten temat jednoznacznie oceniała. I tutaj żadnych ustępstw po prostu nie ma. Czy jednak jest jakaś sytuacja, kiedy małżonkowie mogą przyjąć komunię świętą? Zaraz. Nie małżonkowie. Osoby żyjące ze sobą w konkubinacie, bo jednak to słowo małżeństwo to rezerwujmy tylko i wyłącznie do osób żyjących w sakramentalnych małżeństwach. Czy więc właśnie takie osoby mogą mimo wszystko otrzymać komunię świętą? I tutaj może to być zaskoczenie dla niektórych. Jest jedna taka sytuacja, kiedy na przykład ktoś rozwiódł się, jego współmałżonek sakramentalny żyje, a ten sobie znalazł kogoś innego, ma z nim dzieci. I jest jedna sytuacja, kiedy może przystępować do komunii świętej. To jest taka sytuacja, kiedy oboje tacy partnerzy, jak to się dzisiaj mówi, postanowią żyć w czystości, wstrzemięźliwości seksualnej, jak brat i siostra. I wtedy, kiedy między nimi nie ma grzechu współżycia, przychodzą do konkretnego kapłana. Ten kapłan rozeznaje ich sytuację, potem odbiera od nich przyrzeczenie tej czystości, wstrzemięźliwości i stwarza im możliwość przystępowania do spowiedzi świętej, otrzymania rozgrzeszenia i przyjmowania komunii świętej. Z reguły jest taka prośba, aby nie czynić tego w parafii, w której te osoby zamieszkują, tylko gdzieś indziej, żeby jednak nie stwarzać zgorszenia. To jest jedyna sytuacja, kiedy można przyjmować komunię świętą, żyjąc w konkubinacie. Warto o tym wiedzieć. Jakie jeszcze inne pytania pojawiają się w związku z tymi tematami, o których dzisiaj mówimy? Czy jeżeli moja żona, mój mąż odszedł, a ja żyję w samotności i wierności i modlę się za niego, za nią, to czy moja modlitwa sprawi, że mój mąż czy żona trafi do nieba, mimo że żyje w grzechu? Z takim pytaniem również bardzo często spotykamy się jako kapłani. I tutaj to jest wielka nadzieja, dobra nowina. Osoba porzucona przez małżonka może swoją modlitwą i przyjętym cierpieniem wiele wyprosić u Boga. W swojej sytuacji może wymodlić u Boga łaskę opamiętania dla pogubionego męża czy żony. I gdy jego pogubiony współmałżonek nie może przyjmować komunii, żyje w grzechu, to druga strona, o ile trwa w wierności, o ile przystępuje do sakramentów, to na mocy wciąż trwającego sakramentu małżeństwa może przyjmować komunię świętą wynagradzającą za siebie i za małżonka, który się pogubił, odszedł. I Kościół wierzy w to, że podjęta przez wierną Bogu stronę modlitwa i pokuta ma moc przebłagalną i może wyprosić u Boga łaskę miłosierdzia dla pogubionej strony. Choćby nawet to opamiętanie przyszło w ostatnich chwilach życia. Ale taka modlitwa i postawa domagają się wielkiej wiary i zaufania Bogu. Nierzadko bowiem pogubiona strona całkowicie odcina się od swojego prawego współmałżonka. I ten prawy współmałżonek nic nie wie o losach tej strony, która się pogubiła. Czasem nawet nie wie, że jego współmałżonek umarł. Czy nie wie o okolicznościach śmierci. I jako kapłani często jesteśmy świadkami, że taka pogubiona strona na łożu śmierci prosi o kapłana, prosi o spowiedź świętą. I tutaj również bardzo ważna informacja. Pamiętajmy o tym. Choćby ktoś żył w największych grzechach, w najbardziej skomplikowanej sytuacji życiowej, choćby nawet właśnie w konkubinacie i wiadomo było za życia, że nie może przystępować do spowiedzi, bo nie otrzyma rozgrzeszenia, to w sytuacji zagrożenia życia, kiedy jest niebezpieczeństwo śmierci, każdy człowiek, bez względu na to, jak żył, ma prawo do rozgrzeszenia i do komunii świętej. Pod warunkiem, że wyzna popełnione grzechy, że będzie za nie szczerze żałował i będzie błagał o Boże miłosierdzie i że dojdzie do tej spowiedzi świętej. Dojdzie do tego, że ta osoba zapragnie obecności kapłana sakramentu spowiedzi, pojednania się z Chrystusem. Wtedy może otrzymać przebaczenie Boże. I niejednokrotnie właśnie tak jest, że ta osoba umierając na łożu śmierci bardzo żałuje tego, co zrobiła w życiu. Wtedy jasno widzi wszystkie okoliczności, które do tego doprowadziły, swoje własne błędy, które niejednokrotnie wypierała. Przeprasza Boga za nie. Już nie nakłada jakiejś maski tego jedynego sprawiedliwego, który chciał dobrze, ale druga strona nie. Ona wie, że popełniła zło, błąd i chce za to Boga przeprosić. To są właśnie znaki szczerego żalu, nawrócenia. Taka strona ma szansę na wieczność z Bogiem, mimo grzesznego życia. Ale to też trzeba wiedzieć. To nie jest takie proste, że taka osoba prosi o kapłana, że rzeczywiście pragnie tego pojednania się z Bogiem, poprosi o spowiedź, o komunię. To nie jest takie proste. Tam naprawdę szatan robi wszystko, żeby serce tego człowieka było jak z kamienia, żeby do końca trwał w tym przeświadczeniu, to ja miałem rację, to ja jestem skrzywdzony, nie mam o co nikogokolwiek przepraszać, nie mam sobie nic do zarzucenia. To jest wielka łaska, że do takiej osoby dojdzie do zrozumienia własnych win, grzechów i w końcu do potrzeby pojednania się z Bogiem, spowiedzi świętą. To jest łaska, która nie przychodzi bez modlitwy i ofiary. I często jedyną osobą, która się o taką łaskę modli, to jest właśnie porzucony prawy mąż lub żona. Kto chce ratować swoje sakramentalne małżeństwo, musi też pamiętać, że jedynym prawdziwym lekarstwem, można by wręcz powiedzieć egzorcyzmem, który może ratować małżeństwo w najtrudniejszych momentach, który może uwolnić pogubionego małżonka z pułapki szatana, jest właśnie miłość. Że jedynie miłość jest jedynym lekarstwem, które uzdrawia. Ale trzeba w sobie zachować tę miłość. Trzeba się o nią modlić. Modlić się najbardziej o wybaczenie, które musi wynikać z miłości. Bo jedynie wtedy ono będzie trwało i skutecznie. Zwróćmy uwagę na te wszystkie sytuacje naszego życia, w których musieliśmy coś komuś wybaczyć. Jakże było to trudne. A jeżeli zdradzi ciebie współmałżonek i ta zdrada trwa latami, czy myślisz, że tak łatwo jest przebaczyć? Oczywiście, że nie. Można powiedzieć nawet po ludzku, nie da się wybaczyć o swoich siłach. I tutaj trzeba prosić Boga o pomoc. Boże, pomóż mi wybaczyć, bo sam z siebie nie jestem w stanie. I otrzymasz tę łaskę. Ale też módl się o miłość, żeby na gruncie miłości doszło do tego przebaczenia. To nie jest tak, że ktoś zdradził, bo go szatan atakował, a że ty nie jesteś atakowany przez szatana właśnie wtedy, kiedy jesteś tak bardzo podeptany przez współmałżonkę. Jednego Szatan będzie niszczył grzechami pożądliwości, zdrady, cudzołóstwa, ale ciebie będzie atakował właśnie tym wciąż narastającym poczuciem krzywdy, żalu. On właśnie w ten sposób chce ciebie doprowadzić do sytuacji, w której staniesz się niezdolny do przebaczenia. I dlatego trzeba tak bardzo chronić swoje serce, ale także serce współmałżonka. I tutaj wielkie łaski związane są z modlitwą do krwi Chrystusa. Choćby właśnie modlitwa zanurzenia we krwi Chrystusa. Bardzo łatwo można taką modlitwę znaleźć w internecie. Warto też modlić się modlitwą do świętego Michała Archanioła. Ochrony dla siebie czy dla małżeństwa. Szczególnie właśnie, jeżeli to małżeństwo jest w kryzysie. Kolejne pytanie, jakie może się pojawić. A jak mam się zachować wobec męża czy żony, która odeszła, która zdradziła? To są bardzo trudne sytuacje, szczególnie z tego powodu, ponieważ tego kontaktu nie ma i bywa bardzo sporadyczny i to w takich sytuacjach, że trudno, żeby między małżonkami mogło być normalnie. Ale jednak bywa, że rozwiedzeni małżonkowie taki kontakt ze sobą mają. Na przykład przy okazji, kiedy jedno z nich chce widzieć się ze swoimi dziećmi. I to, co jest bardzo ważne, to to, żeby osoba, która kocha, właśnie ma w sobie tę miłość, która się o taką miłość modli, która jest wierna Bogu, trwa w sakramentach, żeby ona starała się unikać okazywania gniewu, żalu, złość, by starała się wysyłać jak najwięcej znaków miłości, przebaczenia, gotowości na odratowanie małżeństwa. Ja znam taką sytuację, kiedy po rozmowie z pewną kobietą, bardzo pokrzywdzoną przez swojego męża, przekonałem ją, żeby się o taką miłość modliła. Rzeczywiście po pewnym czasie mówiła, że kiedy wcześniej widziała męża przed tą modlitwą, to dostawała ataku wściekłości. Tam leciały najgorsze przekleństwa. Co żeś ty mi zrobił? Popatrz, co się ze mną dzieje, co dzieje się z naszym dzieckiem. Ale potem, kiedy się o tę miłość zaczęła modlić, to całkowicie zmieniła swój stosunek do niego. Potrafię mu otworzyć drzwi z uśmiechem, zaproponować mu kawę, herbatę, zachowywać się tak, jakby rzeczywiście cały czas on był małżeństwem i gdyby zachowywać się tak, jakby cały czas był jej mężem, tak jakby to małżeństwo cały czas trwało. I to rodziło olbrzymie zdumienie w sercu tego człowieka. On się zastanawiał, co jej się dzieje, dlaczego ona jest dla mnie taka miła. Przecież ja ją tak bardzo skrzywdziłem. Wcześniej, kiedy ona go atakowała, ona wyrażała swój gniew, złość, to on odpowiadał dokładnie tym samym. Szatan w tym jest perfekcyjny, żeby na przekleństwa odpowiadać jeszcze gorszymi przekleństwami, na złość jeszcze większą złością. I dlatego te spotkania między nimi były katastrofą. Ale kiedy ona przyjmowała go z miłością, to szatan, który w nim był i działał, kompletnie tracił swoją moc, uciekał. To jak działało właśnie jak egzorcyzm. I on po prostu siadał jak takie pogubione dziecko za stołem, dostawał do ręki kubek z herbatą czy to ciastko i nie wiedział, co robić, jak się ma zachowywać w stosunku do tej swojej bardzo miłej żony. To, co ona później powiedziała, to w ogóle się okazało, że tak jak mu się wydawało, że ta jego kochanka będzie dla niego taka super, taka fajna i tak dalej, no to właśnie nie, to tam się już zaczęło sypać wszystko, jakieś awantury, kłótnie, a tutaj nagle okazało się, że jego żona jest taka miła, taka kochana i on coraz częściej myślał o tym, a może rzeczywiście ja popełniłem błąd, mi się zdawało, że ja tu będę miał lepiej, a przecież tak dobrze to ja mam jednak u siebie przy tej swojej pierwszej żonie. I wtedy coś tam się zaczęło w jego sercu zmieniać. Można powiedzieć, to małżeństwo idzie teraz w stronę prawdziwego uzdrowienia, powrotu do tego sakramentu. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że ta kobieta bardzo starała się o to, żeby mieć w sobie te konkretne gesty miłości i je okazywać. I to nie przyszło tak od razu. To był owoc jej modlitwy, ale także i rozważania Słowa Bożego, szczególnie fragmentu o synu marnotrawnym i o miłosiernym ojcu, który przebacza marnotrawnemu synowi, pozwala mu wrócić do domu. Ona długie godziny spędzała na kolanach, rozważając ten właśnie fragment i mówiąc: Boże, pomóż mi być jak ten ojciec syna marnotrawnego i pozwól mi przyjąć mojego pogubionego męża dokładnie tak, jak to uczynił ojciec wobec swojego syna. Tak więc, tak jak powiedziałem, to jest prawdziwy egzorcyzm, który może uwolnić zniewolonego małżonka od mocy szatana. I warto w takiej sytuacji wiedzieć, że Bóg jest bardzo wdzięczny małżonkom, którzy mimo zranienia, którzy mimo porzucenia przyjmują krzyż samotności, której nie chcieli, którzy modlą się o przebaczenie, o uratowanie małżeństwa, gdy czynią to z miłości do Boga. Bóg jest bardzo wdzięczny za to, że ktoś nie wchodzi na drogę cudzołóstwa, że jest wierny niewiernemu małżonkowi, że czyni to, by nie utracić możliwości przyjmowania do Komunii Świętej, by jeszcze bardziej nie poranić Jezusa Chrystusa, już poranionego przez grzech jednego z małżonków, by nie stracić Jego miłości, nie stracić Jego obecności. To są prawdziwe znaki miłości, nie tylko do pogubionej żony czy męża, ale też do samego Boga. I nie da się uratować małżeństwa czy doprowadzić do nawrócenia żony lub męża, jeśli nie kocha się większą miłością samego Boga. Bóg i miłość do Boga musi być na pierwszym miejscu. To da Tobie siłę i fundament wtedy, kiedy okaże się, że Twój współmałżonek nie potrafił Ciebie jednak pokochać, że jego miłość okazała się niedojrzała, może nawet fałszywa. To masz jednak ten fundament podstawowy, najbardziej pewny, jakim jest miłość do Pana Boga. A Bóg za tę ofiarę, za przyjęte cierpienie, modlitwę, hojnie wynagrodzi Ciebie w niebie. I warto jeszcze tutaj wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie warto trwać w wierności i w sakramentach także ze względu na dzieci, które bardzo cierpią z powodu rozbitego małżeństwa i odejścia jednego z rodziców. Ja bym mógł tutaj przytoczyć niejedno świadectwo takich właśnie dzieci, i tych młodszych, i tych starszych, którym ktoś wmawiał: to dobrze jednak, że twoi rodzice się rozeszli, bo przynajmniej nie jesteś świadkiem kłótni, teraz jest święty spokój, jest miłość i tak dalej. A te dzieci mówią w pewnym momencie: nie, to nieprawda. My byśmy woleli, żeby nasi rodzice byli razem. My byśmy woleli, gdyby się między sobą porozumieli, dogadali, gdyby doszło do tego pojednania. I te dzieci później bardzo cierpią z tego powodu, że ich rodzice nie są ze sobą razem, że doszło do takiego odejścia. Co jest jeszcze większym złem? Taka sytuacja, kiedy ten pogubiony rodzic zaczyna buntować swoje dzieci przeciwko drugiemu małżonkowi, czyli przeciwko jednemu z rodziców. Bo takie słowa buntowania dzieci względem swoich rodziców rodzą w ich sercach wielkie zło, rodzą nienawiść. Taki potężny cierń, który zawsze będzie gdzieś obecny w sercu i będzie niszczył te dzieci. I jeżeli masz świadomość, że taka jest sytuacja w twoim domu, w twojej rodzinie, małżeństwie, to pamiętaj o tym, że słowa buntu nie będą miały mocy, jeśli twoje dzieci będą widziały, po której stronie jest obecna prawdziwa miłość, przebaczenie i Bóg. Zło i nienawiść nie zniszczy, nie zatruje serc twoich dzieci. Porzucony małżonek musi uczynić celem swojego życia nie tylko ratowanie duszy małżonka, który żyje w grzechu i odszedł, ale też swoim celem musi uczynić uratować serce własnych dzieci. Przekazać swoim dzieciom wartości, że wierność Bożym przykazaniom, przebaczenie, miłość są silniejsze od doznania krzywda. I wtedy choćby druga strona nie wiem jak bardzo chciała zbuntować swoje własne dzieci przeciwko drugiemu współmałżonkowi, to mu się nigdy nie uda. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Aby zachować w sobie zdolność do przebaczenia, miłość do pogubionego małżonka, warto unikać ludzi, którzy będą potęgować w tobie uczucie żalu do męża czy żony, który cię skrzywdził, a raczej szukać takich ludzi, którzy będą namawiali ciebie do trwania w sakramencie małżeństwa, do wierności twojemu współmałżonkowi, mimo że ciebie zostawił. Są tacy ludzie, są takie wspólnoty. Jedna z nich, która jest obecna w Polsce i działa, nazywa się Sychar. i ona jednoczy małżonków porzuconych przez współmałżonka, ale takich, którzy chcą trwać w wierności przysiędze małżeńskiej, współmałżonkowi, razem się spotykają, modlą, mają dla siebie rekolekcje, konferencje i po prostu w taki sposób starają się iść przez swoje życie. Jak powiedziałem, nie jest to łatwa droga, ale jednak bardzo, bardzo skuteczna. Oczywiście taka sytuacja może rodzić wiele nieporozumień wśród twoich znajomych, którzy będą się tobie dziwić, dlaczego zostałeś sam i tak dalej. Ale wiedz, że dla wielu twoja wierność będzie bardzo budująca i będzie przykładem, jak postępować w podobnych okolicznościach. Będzie znakiem, jak mają zachowywać się chrześcijanie. Ja myślę, że tutaj największym przykładem będziecie dla ludzi młodych. Wielu z nich niestety nie ma dobrego przykładu, gdy rozpadają się małżeństwa ich rodziców, sami w dorosłym życiu podejmują fatalne decyzje. I na koniec, jeżeli to ty odeszłeś od żony, od męża, to nie ulegaj kłamstwom szatana, że zrobiłeś dobrze i że dopiero teraz jesteś szczęśliwy, że dopiero teraz wiesz, czym jest prawdziwa miłość, bo nie da się budować prawdziwej miłości czy szczęścia bez Boga. Prawdziwa miłość i szczęście bez Boga, budowane na krzywdzie drugiego, nigdy nie istnieją. Życie w grzechu rani Boga, rani ludzi, rani twoich bliskich, najbardziej rani dzieci, które najbardziej cierpią z powodu waszego rozbitego małżeństwa. Pamiętaj, że szatan jest ojcem kłamstwa i tworzy wielkie iluzje. Może dać ci iluzję prawdziwego szczęścia, iluzję miłości, ale to kiedyś pęknie jak bańka mydlana, a szatan i tak wystawi tobie rachunek. Rachunek, który będziesz spłacał przez całą wieczność. Popatrz, ile możesz stracić, żyjąc w grzechu. Możesz stracić życie wieczne. Już teraz utrata możliwości przyjmowania Komunii Świętej powinna dać tobie do myślenia, że jeżeli już na ziemi straciłeś możliwość przyjmowania Jezusa do serca, to jesteś na najlepszej drodze, niestety, aby stracić Chrystusa na wieczność. Jeżeli zabraknie nawrócenia, opamiętania się, żalu za grzechy, pokuty, w sytuacjach kryzysu małżeńskiego nigdy nie myślcie o rozwodzie, ale o tym, że trzeba ratować małżeństwo i że to jest możliwe. Nie ma małżeństwa, którego nie dałoby się uratować. Ponieważ w sakramencie małżeństwa jest zawsze obecny Bóg. A dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale żeby w to uwierzyć, potrzeba ufności, wiary, pokory, budowania na Bogu i na Jego łasce. Amen.